Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie i za włączanie, pisze personel, wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka, za subskrypcje i powiadomienia, które są darmowe, czyli nic Państwa nie kosztują. A są takie darmowe, drogi personelu, które kogoś coś kosztują, a nam pomagają na kanale, bo nie... Dziękuję Państwu bardzo za subskrybowanie mojego dzwoneczka. Koszulkę sobie kupiłem.
O, chciałem porozmawiać o tych końskich ogonach, proszę, które pan na tej prerii pilnuje.
My zostaliśmy oszukani.
Że Stany Zjednoczone to jest po prostu samo źródło, krynica demokracji, wolności.
A może wiatraczki nas uratują.
No gdzież bym śmiał mieć własne poglądy w tej dziedzinie?
No jeszcze jest Pan Bóg zawsze.
Dzień dobry Państwu, Wojciech Cejrowski i porozmawiamy o tym miejscu,
gdzie pan
na stałe mieszka. Czyli?
To jest bardzo trudno powiedzieć, gdyż latem
mieszkam
w Polsce,
że pan nigdzie nie mieszka?
Zimą mieszkam w Arizonie. Robię tak jak przedwojenne dwory. Na zimę, gdy wegetacja zamierała, zjeżdżało się do miasta i tam mieli kamienice i chodzili do teatru zimą. Życie kulturalne i towarzyskie. Natomiast, gdy następowała wiosna, to jechali do majątku. No i ja mam dwa majątki. Jeden majątek mam w Polsce, gospodarstwo rolne i latem, kiedy wegetacja na to pozwala, to jestem tu, pilnuję Żydka. Natomiast zimą, gdy nie ma sensu pilnowanie Żydka, jadę pilnować końskich ogonów.
No to ja chciałem porozmawiać o tych końskich ogonach, które pan na tej prerii pilnuje.
Ładnie pachnie.
Ale jak pan pilnuje, bo miały być, tak się spodziewałem, w czasie ostatnich wyborów do Kongresu i do Senatu mieli wygrać Republikanie. Okazało się, że właściwie do Kongresu wygrali Republikanie, ale w bardzo niewielkim stopniu.
Cieszę się z tego komentarza. Kto gadał, że mają wygrać Republikanie?
No ja czytałem, wszystkie media o tym trąbiły. Była czerwona fala nawet.
Właśnie. Kto pisał o czerwonej fali, ten znaczy nie zna się zupełnie na systemie wyborczym amerykańskim.
No to ja właśnie do specjalisty to się udaję.
Ja aż tak dobrze się nie znam. Jestem obserwator, komentator, więc interesuję się tym, co mnie żywotnie dotyczy. Natomiast nie jestem konstytucjonalistą, to od tego mamy kogo innego. Natomiast gdyby jakiś jeden konstytucjonalista amerykański wystąpił w polskich mediach, to by zlikwidował marzenia o czerwonej fali, bo ona była matematycznie niewykonalna. 1/3 wybierano obsady i teraz do wymiany było, z pamięci cytuję, proszę mnie nie łapać za słówka, chodzi teraz o wzór matematyczny, było 30 stołków republikańskich, było do obrony i 12 czy 13 stołków demokratycznych. Stołka broni się bardzo trudno, bo ma się już jakąś przeszłość, jakiś dorobek, czyli w czasie kadencji kogoś się wkurzyło. Więc jest trudno obronić stołki. Natomiast łatwiej jest wysadzić kogoś z siodła, bo można znaleźć błędy, czyli jakiś republikański kandydat tutaj, aplikujący o jedno z 12 czy 13 miejsc, pan wie lepiej, 12 czy 13 było tych demokratów. Wysadzanie demokratów z siodła jest łatwiejsze niż obrona własnych stanowisk. I teraz wysadzanie republikanów z siodła dla demokratów też jest łatwiejsze, bo mają jakiś dorobek, jakąś przeszłość, coś zafajdoczyli i źle zrobili. Skoro mamy do obrony 30 stołków republikańskich, a do zdobycia tylko 12 stołków demokratycznych, to nie mogło być czerwonej fali. Bo było do zdobycia tylko 12 stołków demokratycznych. To nie miało się z czego zrobić ta fala. W następnych wyborach, w 2024, będzie do zdobycia dla republikanów więcej demokratycznych stołków i wtedy matematycznie jest możliwa czerwona fala, jeśli się uda.
No dobrze, wracając do tej fali, bo taki...
Mogli zdobyć 12 kubełków? To nawet jakby wszystkich zgarnęli z tej dwunastki, to nadal nie jest czerwona fala.
Dobrze, ale pytanie brzmi tak, no bo ja mówię znowu o tym, co można przeczytać w mediach.
No
w mediach można przeczytać, czy u ekspertów można przeczytać, że tak naprawdę wybory przegrał Trump. Ponieważ kandydaci przez niego wspierani wypadli gorzej, niż mieli wypaść. I to jest ta pierwsza teza. No a druga teza mówi o tym, że w związku z tym republikanie będą musieli poszukać jakiegoś innego kandydata, no właśnie za dwa lata, właściwie za rok. Chociaż Trump już 15 listopada przecież ogłosił, że zamierza startować.
Co to znaczy, bo pan cytuje jakichś ludzi, że republikanie będą...
Gdzież bym śmiał mieć własne poglądy w tej dziedzinie? Ja tylko ekspertów tutaj staram się powoływać na...
Co to znaczy, gdy autorytety mówią, że republikanie będą sobie musieli poszukać? To w polskim systemie, gdzie listy wyborcze konstruuje polityk typu Donald Tusk i wpisuje na swoją listę, no to on szuka kandydatów. Natomiast w amerykańskim systemie kandydaci cały czas jeszcze zgłaszają się sami. Więc republikanie nie mogą sobie poszukać kogoś, tylko po prostu się zgłosi. Pewnie tam DeSantis może się zgłosi, a może nie.
Trump już się zgłosił.
To zaraz omówimy. Natomiast demokraci w Ameryce mają kłopot taki, że muszą kogoś poszukać, bo nikt się nie chce zgłosić.
Ale co, Joe Biden nie będzie już startował, pańskim zdaniem?
No on twierdzi, że będzie startował. I w związku z tym oni nie mają kogo poszukać. Szukają.
Człowiek nie rozdarcia, człowiek niezastąpiony, człowiek jedyny.
Demokraci nie mają kandydatów. Mhm. To poprzednie wybory pokazały, ta ich ławka bardzo długa. Same jakieś miałkie dziady, nie do obrony. Ale
pan siedzi w tych Stanach Zjednoczonych pół roku co najmniej, jak rozumiem. Tak?
No tak.
To niech pan wyjaśni prostą rzecz. Są wybory i nagle głównym kandydatem, jeszcze zwycięzcą, zostaje rzeczywiście człowiek, który robi wrażenie, że zupełnie kontaktuje z rzeczywistością. Mówi o Joe Bidenie.
Tak.
A co więcej...
Nie wychodził z bunkra. W piwnicy
często przysypia w czasie spotkań. No, ja nie mam nic przeciwko temu. Rozumiem, że wiek, samopoczucie może nie są najlepsze, ale co w tych, tam jest ilu? 300 milionów obywateli jest?
330.
No i ten system demokratyczny, pluralistyczny, tyle różnych możliwości. No. I Biden? I wygląda na to, że na razie też tylko Biden?
Każdy system się psuje w którymś momencie. No, mają kłopot wizerunkowy, bo chcieliby Bidena odsunąć, ale nie odsuwa się urzędującego prezydenta, bo gdyby demokraci go odsunęli, to przyznają się, że nie jest dobry. A oni cały czas nam wszystkim tłumaczą, że jest doskonały. No i inwestują w to swój wizerunek. Nancy Pelosi mówiła, że to jest doskonały prezydent, cudowny, nie robi żadnych błędów, Ameryka idzie w dobrą stronę. Jak się coś takiego mówi, to potem jest trochę trudno.
A to wszyscy politycy to mówią, mam wrażenie. Znaczy oni się nauczyli w tym systemie demokratycznym, żeby iść w zaparte. I w związku z tym każda największa bzdura zawsze musi być powiedziana, że oni się wcale nie mylą, że to było tak zaplanowane, że to jest bardzo mądre, bardzo
tak i tak dalej. No? Biden zrobił to samo na pytanie po wyborach cząstkowych. Zapytali go, czy obserwując wyniki i tak dalej, czy jakoś się przegrupuje i zmieni swoją politykę i doktryny. Powiedział, nie, ja wszystko robię świetnie.
No właśnie. No.
Zazwyczaj jest tak, że w połowie kadencji prezydent coś zmienia. Ale to nie zazwyczaj. Kiedyś tak było. Clinton radykalnie zmienił swoją politykę po tym, jak dostał w kość w wyborach połówkowych. I paru innych przed nim. Widać było, że się nie sprawdzają ich koncepty i oni się z nich wycofywali. To nie była utrata twarzy, tylko wyborcy coś powiedzieli. Ja reaguję na głos wyborców. Zmieniam nawet o 180 stopni swoje podejście na przykład do podatków. Bo zobaczyłem, czego chcą wyborcy. To było w Ameryce normalne. To nie było, że obiecywałem wam zmniejszenie podatków, a teraz podnoszę. To nie było kłamstwo. Wybory połówkowe pokazywały prezydentowi, źle robisz. Naród chce inaczej. Może nawet nie źle robisz, tylko naród chce inaczej. I prezydent reagował. Szczególnie jeżeli chciał reelekcję. A teraz w zaparte idą. To co pan powiedział.
Czyli teraz w zasadzie nastąpiło całkowite oddzielenie się tego, co prezydent robi, co obiecuje, od tego, czego ludzie chcą, czy przeciwko czemu protestują. Z tego by wynikało. No ale to jest przecież syndrom systemu niedemokratycznego. No, jeśli wyborcy chcą czegoś innego, a polityk to lekceważy i w ogóle tego nie traktuje poważnie, no to urąga podstawowej zasadzie demokratycznej mówiącej o tym, że polityk reprezentuje ludzi i że tak powiem, ich potrzeby w jakiś sposób spełnia.
Ale tak? Teraz mamy do czynienia z amokiem pewnym. Ogólnie jest czas amoku. W Europie jest czas amoku, amok, że wiatraczki nas uratują. Nie mamy technologii przesyłu, magazynowania, gromadzenia prądu ani dla samochodów, ani dla czego innego, ale wiatraczki, ładujemy się w wiatraczki. To jest amok. To jest sekta klimatyczna. I w Ameryce też jest epoka amoku. I w amoku człowiek nie analizuje prawdy, tylko tak jak w sekcie. Nasz guru zawsze jest dobry, niezależnie od tego, co robi. Bo ja już zainwestowałem tyle emocji w mojego guru, że jak nawet się za 15-latki zaczyna brać, no to znaczy, że może chyba miał jakieś objawienie, albo ja czegoś nie rozumiem, ale tak jest dobrze, że on się bierze.
A poza tym pewnie jest trochę tak, że ja tak bardzo nienawidzę tych innych, że wolę dostrzegać, żeby nie wiem, co robił mój guru,
a to szatańskie.
Byle po prostu zaatakować albo poniżyć tego drugiego.
To jest znak opętania diabłem, że zniszczę nawet samego siebie, bo tak mi zależy na niszczeniu. Nienawidzę człowieka, w tym siebie. To
ale to jest ten wątek, który jest bardzo w tym sensie ważny, że przecież jednym z istotnych elementów kampanii Bidena i wspierających go polityków było coś, co można by nazwać rzeczywiście szatańskim projektem wsparcia dla całkowicie dowolnej aborcji. No to przecież to jest ten znak rozpoznawczy demokratów na skalę, którą zresztą Bidena chyba nie był prezydentem, który do tego stopnia tak jasno by deklarował, że jest tak wielkim zwolennikiem w każdej możliwej postaci przeprowadzania aborcji.
To upadające imperium.
Upadające, imperium.
Upadające nie znaczy, że jeszcze padnie. Nie podniesie się.
No dobrze, to w takim razie ta rzecz...
Były już bardzo złe epoki w historii Stanów Zjednoczonych. Groził im rozpad, kiedy mieli wojnę secesyjną, czyli wojnę domową na swoim terenie. Więc w upadku byli już kilkakrotnie. I podnosili się skutecznie z niego, ale...
No to spróbujmy o tym podnoszeniu się, no bo rozumiem, że tym podnoszeniem się mogłoby być zwycięstwo na przykład Trumpa w wyborach za 2 lata. I pytanie brzmi tak, czy pan uważa, 15 listopada mówił, on ogłosił, że zamierza startować, poprzednie wybory przegrał, właśnie, czy on nie przegrał te 2 lata temu, czy został oszukany? Jakie jest pani pańskie zdanie?
Trump nie został oszukany. My zostaliśmy oszukani. Okradzeni
sposób?
Z głosów. Suchy termofor. Nareszcie ktoś wpadł na pomysł, żeby nie był mokry. Z worka gumowego, z którego może się wylać woda. Suchy termofor z pestek wiśni do ogrzewania i do chłodzenia. Kupiłem mamusi. Nie wiedziałem, na co się zdecydować. Czy niebieski kolorek, czy różowy. Bo niebieskie zawsze było dla chłopców, różowe dla dziewcząt. Kupiłem mamie oba. Powiedziałem, że miała na zimę jeden, a drugi na lato. Cejrowski.com łamane przez termofor.
Bo tylko ja przynajmniej jedna rzecz jeszcze a propos tych wyborów. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w czasie, kiedy wszystko jest już skomputeryzowane, wszystko jest pod kontrolą, każdy niby teoretycznie może wszystko śledzić, wiedzieć i tak dalej, tyle czasu trwa liczenie głosów. No nie rozumiem.
No to z tych samych powodów, dla których Jarosław Kaczyński zarządził wybory pocztowe w Polsce. To wtedy strasznie długo się liczy. Błąd w systemie polega na tym, że wybory w tej chwili można oddawać przez 50 dni w niektórych miejscach w Ameryce, bo głosujemy pocztą.
50 dni przed wyborami, tak?
Tak, dostaje się karty wyborcze i człowiek je wypełnia i wysyła. Jak się tak wcześnie wysyła, to ląduje w jakiejś skrzynce i będziemy otwierać te koperty dopiero w noc wyborczą. Ale jednocześnie ta skrzynka nam się przesunie tu albo tam, to takich przypadków były całe serie, że skrzynka z okręgu, w którym większość brali republikanie, wsunęła im się tam gdzieś głęboko pod biurko i się zapomniało.
No kurczę, no to naprawdę pech, nie?
Dosypywanie głosów, zbieranie głosów na przykład, coś takiego. To poza tym, że pocztowo, to jeszcze, w Polsce też to chciano wprowadzić, można wysłać kogoś pod adres z kartą wyborczą i mu pomóc w wypełnieniu. Nie, no jak był COVID, to w Polsce też były te same koncepcje, żeby ktoś przyniósł, czy listonosz, czy ktoś pomógł wypełnić staruszce i potem zapakować torebkę i zanieść na pocztę. Ja to za panią zrobię.
A to jest wbrew reguł.
Nie, w Kalifornii wolno.
Wolno? To się to nazywa, że ktoś przychodzi
to się nazywa zbiory głosów. Zbiory, tak jak zbiory zboża, zbiory kukurydzy, zbiory głosów. Wysyłają, aktywiści partyjni idą na osiedle z kartami wyborczymi, zachęcają do głosowania, wchodzą do tych domów, gdzie mogą coś ugrać, zbierają głosy, demokraci się wyspecjalizowali w tym i potem zanoszą do lokalu wyborczego.
No dobrze, to jest przecież nieuczciwe, wiemy dobrze, no bo jak są aktywiści partyjni, którzy wchodzą i decydują o tym, pomagają tak zwanym starszym ludziom, którzy często nie wiedzą do końca, co wypełniają, albo można ich łatwo naprowadzić, no to przecież to nie jest, to nie są uczciwe wybory.
Nie są. Co robił aktywista w Kalifornii, drugi w Arizonie i tak dalej, który pomagając przy wypełnianiu, zobaczył, że pani zagłosowała na republikanów. Wyrzucał te głosy do rowu. Czyli nie trafiały. Ja mam wrażenie, że zagłosowałem, a mój głos znaleziono w rowie. Całe masy takich kopert. Poza tym, jeżeli kampania wyborcza trwa.
To nie są jakieś spiskowe teorie, bo ja tylko myślę, że ci, co podważają uczciwość amerykańskich wyborów, to tylko są jacyś właśnie spiskowcy.
Ale, tak, oczywiście, tylko że definiowaniem, kto jest spiskowcem, zajmuje się jeden gość na Facebooku, Zuckerberg, drugi gość na YouTubie i trzeci gość, zanim Musk przejął Twitter, na Twitterze, więc trzech prywaciarzy definiuje, że ja głoszę spiskową teorię dziejów. No to ja mogę nie zgadzać się z taką definicją własnej osoby. I tylko tyle. Nikt inny nie zdefiniował mnie jako spiskowca. W sądach lądują takie sprawy i sędzia mówi, to nie miało wpływu na wynik. To u nas za Kwaśniewskiego też było tak, że
nie okłamstwa wyborcze.
Ale jeszcze jeden aspekt jest kluczowy tutaj. Otóż, jeżeli wolno głosować pocztowo, bo już tam Ameryka przepadła, natomiast w Polsce cały czas odżywa ten pomysł głosowania pocztowego. Jeżeli wolno głosować pocztowo, czyli poza dniem wyborów, to nie ma sensu kampania wyborcza. Otóż w wielu
50,
okręgach...
50 dni wcześniej się wysyła, to po co?
Tak, delikwent. Kandydaci demokratyczni odmawiali uczestnictwa w debacie, bo wiedzieli, że są gorsi, nie mają programu i przegrają debatę z tym konkretnym kontrkandydatem, w związku z tym nie podchodzili do debaty. W normalnych warunkach, gdyby on się bał podejść do debaty,
to w dniu
wyborów przez to by przegrał, że nie uczestniczył w debacie. Ale jak ja głosuję pocztowo, w ramach amoku i sekty wyznaniowej głosuję na demokratów, to Joe Biden nie musi podchodzić do debaty z Donaldem Trumpem, którą przegra. Bo po co? Dlatego z takich powodów i z paru innych, możemy przez godzinę o tym mówić, głosowanie powinno się odbywać wyłącznie w lokalu wyborczym, wyłącznie w dniu wyborów. Jeżeli ktoś nie może dojechać, trudno. Jeżeli ktoś akurat ma operację, jest w śpiączce, trudno, to nie zagłosuje. Jeżeli ktoś nie może dojść do lokalu wyborczego, to niech sobie załatwi, żeby go dowieźli, ale powinno być ścisłą zasadą, że głosujemy wyłącznie w tym jednym dniu i wtedy głosy można policzyć na Florydzie.
Wtedy tak można normalnie policzyć.
Można policzyć w jeden dzień.
No dobrze, ale czy jest jakiś silny ruch, który by prowadził mówię o Ameryce do tego, żeby te nieprawidłowości zlikwidować?
Ruch jest bardzo silny, ale słaby.
To jest prawdziwa dialektyka, widzę. Silny, ale
nie,
słaby.
Nie, ruch jest silny.
Silno,
w sensie,
słaby, słabo, silny.
Cała masa ludzi jest mocno podniecona w tym kierunku, że tak nie może być. Jestem okradany z głosów.
Ja przepraszam, przerwę, ale jedna rzecz. Pan często pisze
ale
w
nie mają
wpływu. W felietonach o tym, jak tam spotyka się gdzieś tam w jakiejś knajpie z tymi innymi kowbojami z Arizony, jak rozumiem, albo sąsiadami. No to rozumiem, że to też jest jakiś przedmiot rozmowy. I co, oni tak wszyscy się żalą, że im głosy...
Nie żalą się.
No właśnie, no.
Są maksymalnie wkurzeni, więc to jest silna emocja i duża grupa społeczna, która mówi, jesteśmy okradani z głosów. Tak nie może być. Natomiast ta grupa ma bardzo nikły wpływ na cokolwiek. Bo na urzędach, w komisjach siedzą, to tak jak było za PRL-u u nas. Byliśmy wszyscy wkurzeni.
To są Stany Zjednoczone. No, to wszyscy myślą, że Stany Zjednoczone to jest po prostu samo źródło, krynica demokracji, wolności.
No nie wszyscy tak myślą, bo to było kiedyś tak, no. Ale na przykład Franklin Delano Roosevelt zaczął psuć bardzo Amerykę. No. Za Obamy psuto Amerykę w taki sposób, że partia herbaciana była prześladowana za pomocą Urzędu Skarbowego. Świadomie i celowo. I już po wygranych wyborach dano Urzędowi Skarbowemu po łapach i tak dalej, ale najpierw Urząd Skarbowy zastraszył ludzi, zlikwidował parę przedsiębiorstw aktywistom partii opozycyjnej wobec Obamy.
Mała dygresja, to mi to się kojarzy z tym, co robił Justin Trudeau w Kanadzie z protestującymi kierowcami ciężarówek, prawda? Nagle się okazało, że oni zostali uznani za terrorystów, a jak zostali uznani za potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego, to Urząd Skarbowy czy tam jakiś inny urząd wszedł im na konta.
Nie można im konta
i prawda, i rozumiem. No,
to nie jest krynica demokracji. Mechanizm jest taki jak za PRL-u, czyli ogromna grupa społeczna ma silne emocje przeciwko władzy, natomiast władza ma siłę przeciwko ludności, bo ma wojsko, policję, urząd skarbowy i parę innych czynników, sądy, za pomocą których może ciągle jeszcze kontroluje społeczeństwo.
Dobrze, to jeszcze jeden ostatni wątek. Z tych wyborów wynika, że tak naprawdę pewnie będzie dwóch albo potencjalnie dwóch silnych kandydatów po stronie republikańskiej, Donald Trump i Ron DeSantis. Który ma, pańskim zdaniem, większe możliwości wygrania tych wyborów? I czy rzeczywiście dojdzie do takiej konkursacji?
Nic na to nie wskazuje, co pan powiedział.
Czyli będzie tylko Trump?
Bo DeSantis jest gubernatorem spełnionym i doskonałym.
I młodym bardzo.
Głosowali na niego w okręgach demokratycznych bardzo mocno po tym, jak poradził sobie z ogromnym huraganem. Największy w historii Florydy huragan. Wiadomo było, że idzie i DeSantis, to powinien każdy władca tak robić, przygotował się przed huraganem na jego skutki. Ze Stanów Sąsiednich pożyczył na przykład ekipy do zakładania kabli, które wiatr zerwał, do stawiania słupów elektrycznych. Dwa czy trzy stadiony tych samochodów zaparkowane czekały w bezpiecznym miejscu i jak tylko przeszedł wiatr i rozwalał dalsze miejscowości, to oni wjeżdżali, bo już byli na miejscu. Nie czekał na skutki huraganu, tylko zastosował w pewnym sensie prewencję. No, most i groble, który rozwalili, on to w 3 dni odbudował. Przez morze groble.
Okej, czyli jest
bardzo mocny kandydat, doskonały gospodarz, ale on jest spełniony na Florydzie.
Na razie w związku z tym, że
i na tyle młody,
tak, że jeszcze może poczekać.
Nie wygląda mi na kogoś, kto dla ambicji jest tym gubernatorem, tylko no, fajny gość, fajny gospodarz.
No dobrze, ale Trump, jeśli chodzi o Trumpa z kolei, to przecież tak, przeszukanie FBI w jego majątku na Florydzie, oskarżenia.
Nic nie znaleźli.
Właśnie parę... Oni twierdzą, że jakoś strasznie dużo tam znaleźli, tylko nie mogę dojść do tego, co oni tam znaleźli.
Parę dni temu zamknęli śledztwo i powiedzieli, że oskarżaliśmy go o to, że jakieś papiery nuklearne wyniósł z Białego Domu nielegalnie, że coś tam wyniósł. We wszystkich tych przypadkach FBI po cichutku zamknęło śledztwo i powiedziało, można to znaleźć na głębszych stronach internetowych. FBI również, jak się zapyta, to odpowiedzą, no tak, no nic nie znaleźliśmy. Ale gazety nie ogłaszają tego, bo jak obrzucili błotem, to lepiej, żeby przyklejone zostało.
No dobrze, ale czyli co, najbardziej prawdopodobna, rozumiem, wersja jest taka, że tym kandydatem republikańskim będzie zapewne Trump, który zmierzy się, z tego wynika, z Joe Bidenem.
Nie, są jeszcze inne. Gubernator Kalifornii był w Białym Domu parę razy i pod nieobecność Bidena rozmawiał z
radykał totalny.
Radykał, tak, obrzydliwy facet. I są takie scenariusze, jak z filmu Domek z kart. Był taki scenariusz.
Tak, był, tak, oglądałem.
Że Biden zwalnia Kamalę Harris i zastępcą swoim robi gubernatora Florydy, i że o tym była rozmowa.
Florydy?
Kalifornii. A potem podaje się do dymisji i prezydentem zostaje gubernator Kalifornii i potem sobie startuje w wyborach. Na przykład coś takiego.
Kurczę, naprawdę.
Więc są przeróżne scenariusze, bo Kamali Harris nie chcą nawet demokraci. Gdyby dzisiaj Trump startował, to przegra. Z powodu takiego, że Ameryka, tak jak i Polska, jest przemęczona konfliktem. Ludzie, którzy byli waleczni, chodzili na wiece, nosili czerwone czapki, robili to tak długo i tyle razy ich okradziono na wyborach, że i w tej chwili ich przytłoczono ich jeszcze życiem codziennym, że benzyna jest strasznie droga, mi nie starcza do pierwszego, robią mi się długi na karcie kredytowej. Ogólnie sytuacja w mojej rodzinie jest dużo gorsza za Bidena niż była za Trumpa i to powoduje zmęczenie. Mnie się już nie chce chodzić na wiece. Ja już bym chciał tylko, żeby ta benzyna była po 2, a nie po 6. I mam wszystkiego dość. Emigracja wewnętrzna. Znaliśmy to zjawisko z PRL-u. W tej chwili w Ameryce jest emigracja wewnętrzna. Dobrze, że wybory są za 2 lata, bo gdyby były dzisiaj, to Trump by przerżnął i DeSantis chyba też by przerżnął. Wszyscy by przerżnęli.
No dobrze, no to musimy chyba powiedzieć, tak myślę, dość emigracji wewnętrznej. No nie możemy na to iść, bo jak będziemy się zgadzali z emigracją wewnętrzną, to już w ogóle nie mamy czego szukać, tylko będą dozgonne rządy ludzi pokroju Bidena i et consortes.
No jeszcze jest Pan Bóg zawsze.
Tak, no to oczywiście.
Co? Można wyemigrować wewnętrznie i siedzieć na tej pustyni w oczekiwaniu na sygnał do boju od Pana Boga i zmawiać
w żanie. Tylko jak to ma być ta najbardziej pozytywna część, że czekamy na cud, aż Pan Bóg zareaguje? To...
Nie, aż Pan Bóg w nas zareaguje. Na taki cud, że że Duch Święty zepchnie ze mnie migrację wewnętrzną. Ludzie są moim zdaniem przytłoczeni, sfrustrowani, w Polsce też bardzo, już mają trochę dosyć tego krzyczenia. Trump był krzykliwy i wtedy nas to podniecało, a teraz jest zmęczenie krzykiem. Tylko, że Trump upadał w swoim życiu co najmniej 3 razy w taki sposób, że zostawał nikim i zawsze się podnosił. W związku z tym przez te 2 lata być może jeszcze się podniesie i pociągnie za sobą naród. Tego nie wiem. No, na razie koszulkę sobie kupiłem.
O, Trump, to już chyba pan wystartował pierwszy w tych
wyborach.
Jako zwolennik Trumpa.
Ja ją kupiłem, gdy były wybory 2020. To wtedy nosiłem koszulkę
2024,
tak? A mój kolega nosił taką, gdzie było 2700 ileś tam.
To się nazywa inwestycja w przyszłość. Tak.